Naszym gościem jest pan profesor Zdzisław Krasnodębski, poseł Parlamentu Europejskiego. Witam serdecznie, szczęść Boże.
Witam, szczęść Boże. Witam w nowym roku, serdecznie pozdrawiam.
Dobrze się rozpoczął, panie profesorze?
Tak, tak. Ja myślę, że oczywiście mamy politycznie, no mamy tę kłótnię wokół Sejmu, okupację przez posłów opozycji, sali plenarnej, ale tak naprawdę to myślę, że możemy z tego roku, który minął, być zadowoleni. Dla mnie najważniejsza rzecz to ta informacja o zmniejszaniu się w Polsce obszaru biedy i tego, że program 500+ działa, no i różne rzeczy, które podjęliśmy w tym roku, że są realizowane. Mam nadzieję, że ruszy program mieszkaniowy, że właśnie przywrócono też wiek emerytalny dawny, że to będzie kwestia wyboru, no i inne rzeczy, które się dzieją ważne w kraju, że mimo wzniecanych konfliktów i sporów i też działania na zewnątrz przeciwko Polsce zwróconych, wiele rzeczy udało się zrobić i w gruncie rzeczy bilans tego roku jest pozytywny, a nowy zaczynamy z nową energią i z nadzieją na przyszłość.
Bo patrzymy na działania parlamentarzystów, myślimy o tym, jak będzie projektowane też nasze życie, na ile nam ta debata w Sejmie pomaga, na ile te różnego rodzaju działania opozycji są szkodliwe, bo pewnie tak też trzeba na to patrzeć. No, walka o demokrację, o wolne media, ale tak naprawdę nie wiem, czy nie o prawa jednostkowe. Pan prezes Kaczyński powiedział, opozycja żyje w błędzie, jeśli sądzi, że zdoła sparaliżować działania w Sejmie swoim protestem w sali plenarnej. No, lider partii rządzącej zaznaczył, że powtórka głosowania budżetu nie jest możliwa, bo jak powiedział, nie ma zgody na to, by rządziła mniejszość. Czy rzeczywiście tylko tak to jest, czy też nie? Czy to może nawet trochę problem głębszy? Bo to, co się dzieje, pan też w jakiś sposób skomentował, czy podpisał się pod słowami, że trzecie pokolenie AK z trzecim pokoleniem UB to trafne określenie. Ci ludzie bronią często swoich rodziców, swoich dziadków, ich postaw i wyborów. Czy to cały czas nam będzie ciążyło? No bo na tym też, albo na czym właśnie ma budować nowe pokolenie jakąś odpowiedzialność za swoje czyny, a co najważniejsze za ojczyznę, bo my się też wszyscy tego uczymy, jak być odpowiedzialnym. Nie urządzać pyskówki, sobie wyrzucać i przezywać się, prawda? Czy właśnie myśleć o swoich osobistych czy jednostkowych prawach, próbować je zabezpieczyć, tylko czy patrzymy w tej debacie na ręce, na postawy ich, tych ludzi, którzy o tym decydują, no ale też pytanie do nas wszystkich, do społeczeństwa, do obywateli, do Polaków.
Ja myślę, że przede wszystkim trzeba powiedzieć, że oczywiście opozycja jest niezwykle potrzebna w każdym ustroju demokratycznym. Spełnia bardzo ważną funkcję. Podobnie jak potrzebne są krytyczne media, krytyczne wobec rządu, sprawdzające, monitorujące sytuację. To jest jakby oczywiste. Ja mam nadzieję, że ponieważ w tej chwili jednak ten konflikt, znaczy to, co robi opozycja, ta okupacja sali, przedtem okupacja mównicy, która zmusiła do przeniesienia obrad, no, to powoduje, że jednak widzimy wyraźnie intencje, że nastąpiła pewien rodzaj autodemaskacji. Na dodatek się okazało, że jeden z liderów spędza mimo to w urlop świąteczny, sylwestrowy gdzieś poza granicami kraju, że to spowoduje, no, że opozycja wróci, no przynajmniej pozornie, mam nadzieję, ale że zrozumie, że się zagalopowało, tak? Że musi wrócić w zasadzie do tej roli, która w demokracji parlamentarnej jest opozycji przypisana. To znaczy, owszem, Sejm jest miejscem debaty, a więc jest możliwość krytyki poczynień rządowych, że będzie opozycja, no, tak jak powinna to robić, przedstawiać swoje projekty, no na przykład dotyczących, skoro jest niezadowolona z stanu różnych instytucji, to nie stoi na przeszkodzie, żeby przedstawiała też Polakom swoje alternatywne propozycje, jak powinny wyglądać media, jak rozwiązać pewne problemy, jak uczynić polską gospodarkę innowacyjną i tak dalej. No ale niestety jest tak, jak ojciec powiedział, no w gruncie rzeczy przez ten rok, gdybyśmy się zastanowili, czy cokolwiek konstruktywnego, czy jakikolwiek idea pozytywna, czy jakikolwiek propozycja kompromisu też w tych konfliktach, które padła ze strony tych największych partii opozycyjnych. No i się okazuje, że nie jesteśmy w stanie wskazać niczego, co byłoby no właśnie jakąś propozycją, która mogłaby uchodzić za propozycję alternatywną, no, która by służyła temu, żebyśmy jakiś reform dokonywali. I można się zastanawiać, z czego się to bierze. No, tutaj ojciec zacytował to zdanie. No, rzeczywiście jest dotyczące tego najgłębszych podstaw polskiego konfliktu. No, z jednej strony bierze się to z tego, że jest to obrona przywilejów, tych przywilejów, które w trzeciej RP pewna grupa ludzi, którymi się cieszyła od lat, które rozbudowała też w ciągu ostatnich lat rządów Platformy Obywatelskiej. No przecież chodzi również też o wielkie pieniądze płynące ze środków państwowych na wspieranie różnych środowisk, no na różne formy uprzywilejowania, które były istniały. I ci ludzie jakby, czując się dzisiaj odsunięci od władzy, robią wszystko, żeby do tej władzy powrócić. I powrócić nie środkami no, takimi, które są przewidziane. No, demokracja jest to zinstytucjonalizowany konflikt. Wiemy, że będą wybory za 3 lata. No i znowu Polacy ocenią obecny rząd i będą mogli wybierać między, jak mówię, tymi różnymi propozycjami. Natomiast no nie, chce się w zasadzie doprowadzić do zmiany no, ulicą i za granicą. Skoro nie ulicą się nie udało, przeniesiono, skoro nie udało się też wywołać trwały konflikt, on został zażegnany o Trybunał Konstytucyjny, to przeniesiono walkę do Sejmu. I tak jak przez pewien czas groziła nam taka dwuwładza, jeżeli chodzi o system prawny, bo przecież była taka sytuacja, w którym prezydenci niektórych miast mówili, że się nie będą podporządkowywać decyzją parlamentu, ustawą parlamentu. No to dzisiaj nam grozi też, padają takie słowa, że będą dwa sejmy. No to są oczywiście no, działania zupełnie nieodpowiedzialne. No ja już pomijam to odwoływanie się, nawoływanie do obłożenia, nałożenia na Polski sankcji, czy to ekonomicznych, czy to odebranie nam głosów w Unii Europejskiej, pobudzanie różnych ośrodków zagranicznych, żeby działały na rzecz, podjęły działania na rzecz takich sankcji. No to są działania niedopuszczalne. No oczywiście najgłębszą podstawą tego konfliktu, no to jest, że rzeczywiście myślę, dwie różne historie, z których wywodzą się Polacy. Dwie różne wizje, ja no właśnie nie wiem, czy Polski, prawda? I w tym sensie to jest oczywiście spór, który dotyczy każdego z nas. Tak naprawdę on nie rozstrzygnie się, to nie jest spór między politykami. I byłoby błędem taka postawa, która powiedziałaby, prawda, bo zresztą do tego jakby się dąży, żeby nas wszystkich zmęczyć i powiedzieć, o to tam się politycy gdzieś kłócą w Sejmie, co mnie, zwykłego człowieka, to obchodzi, chcę spokojnie pracować na rzecz swojej rodziny. Otóż No to nie jest tak. Tak ostatecznie no to, to Polacy zadecydują, tak? I postawa każdego obywatela i w jakimś sensie jest to oczywiście dyskusja i o przeszłości Polski, ale też o jej przyszłości, tak?
Ja też myślę, że nieraz się boimy tego, że jest jakieś napięcie, co z tego będzie, no ale my też musimy, tak jak w domu każdy podejmuje decyzję już na zimno, bo widzimy, że jak emocje idą, to nic dobrego z tego nie ma, jeszcze tylko jakaś krzywda i dokuczanie, przezywanie siebie. I teraz no politycy to też nie ci, których mamy, że kochamy, emocjonalnie do nich podchodzi, tylko patrzeć na ręce, tak jak pan profesor powiedział, ile udało się w ostatnim roku. I teraz zobaczmy, jak to się przekłada rzeczywiście na życie społeczne, na nasze życie, na życie rodzin, na podnoszenie pewnych standardów funkcjonowania, bo też cały czas to ten zamach na konstytucję, zamach na demokrację. Gdybyśmy popatrzyli, ci obrońcy demokracji, którzy no mienią się takimi, krzyczą, no to chociażby za rządów koalicji PO-PSL, tak ile nie wykonano orzeczeń Trybunału Konstytucyjnego, chyba w samym roku 2014 15 orzeczeń, tak? A od 2006 do poprzedniego, do końca zeszłego roku, aż 49 orzeczeń zostało niewykonanych. Więc też pytanie, jak to wygląda i z tego punktu i konstytucji, i obrony demokracji?
No ja myślę, że przede wszystkim powinniśmy też patrzeć, tak zresztą jak ojciec mówił, że patrzeć trzeźwo na sytuację. Po pierwsze, rzeczywiście zastanawiać się, weryfikować te padające różne sformułowania, oskarżenia z faktami, to po pierwsze. Po drugie jednak widzieć wszystko we właściwych wymiarach i rozmiarach. No, to, że grupa osób demonstruje przed Sejmem, prawda? No to nie świadczy o tym, to zwykle te wszystkie konflikty ograniczają się w spektakularne wydarzenia do Warszawy, która jest tym miejscem, gdzie tam łatwo jest ludzi pobudzić do tego rodzaju protestów. Ale właśnie, patrzmy na realia, patrzmy na to, jakie są fakty. Teraz jest taka modne pojęcie postprawda. Otóż tą postprawdą posługują się ci, którzy nie bardzo sprzyjają obecnym rządom w Polsce, prawda? I padają słowa, no, które są o dyktaturze na przykład, prawda? No, oczywiście w konfrontacji to z faktami, nawet z takim faktem, jaki mamy dzisiaj, no, że w gruncie rzeczy, no, ja to wiem z Parlamentu Europejskiego, no, gdyby jakikolwiek poseł w Parlamencie Europejskim zachowywał się tak jak ci posłowie Nowoczesne i PO, no to zostałby oczywiście ukarany, wyprowadzony też z sali, no bo łamie, to jest łamanie regulaminu. Tak samo ten regulamin sejmowy skądinąd nie pozwala na powtórzenie głosowania. Więc jak mówię, przykładajmy do tego właściwe miary i nie pozwólmy się zmęczyć, bo na tym polega, myślę, że ta taktyka, czy krótkofalowo chodzi o to, żeby wywołać w Polsce jakieś wielkie spięcie, żeby właśnie zademonstrować światu, że rzeczywiście jest dyktatura. Najchętniej miałoby być to spięcie, to widzieliśmy przy demonstracjach przy sejmowym, że chodziło o to, żeby sprowokować policję do użycia siły i takie padało, prawda? Takie stwierdzenie, że tam to użyto gazu łzawiącego, co zresztą się zdarza, jak wiadomo, w wielu sytuacjach, no w Paryżu w tamtym roku, minionym roku, wielokrotnie policja używała dosyć brutalnych środków, żeby rozpędzać demonstrację. To samo się dzieje w Niemczech. No ale w przypadku Polski byłoby to potraktowane jako dowód, że jest u nas krwawa dyktatura. Więc,
tak, i wraca 13 rok, tak? Jeszcze, znaczy 13 grudnia 1981 rok.
No, proszę ojca, ja wczoraj właśnie czytałem artykuł jakiejś wybitnej publicystki zagranicznej w wpływowym dzienniku, a ona sama jest redaktorką bardzo wpływowego tygodnika liberalnego, znanego na świecie, no, która właśnie mówi, że Polska już, przy sceny w Polsce przypominają te sprzed 13 grudnia, grudnia 80. z 13 grudnia 81 roku, ale w ogóle, że to są takie sceny jak przed 89 roku ze czasów Polski PRL, Polski komunistycznej. No to są wszystko oczywiście bzdury, wierutne bzdury, które się powtarza, które się wbija do głowy. My możemy to, żyjąc w Polsce, możemy to wszystko zweryfikować i sfalsyfikować, bo no jak mówię, jak zwykle, wręcz przeciwnie, władza niezwykle łagodnie traktuje i opozycji, tych demonstrantów z niezwykłą, powiedziałbym, kurtuazją i elegancją. No podobnie jak się dzieje teraz w przypadku tych posłów, którzy no de facto powinni być usunięci z tej sali. Ten protest powinien być zakończony już natychmiast po jego rozpoczęciu, bo jest łamaniem i regulaminu Sejmu i wszystkich innych reguł.
Czyż to innego jest sama postawa, że no nawet gdzieś tam padają słowa, że w ogóle oddzielić Kościół od państwa, rozdzielić. No więc pytanie, jak z tymi tradycjami, chociażby Wigilią, kolacją wigilijną, Bożym Narodzeniem. Jak to ludzie chcieliby przeżywać, jeżeli rzeczywiście odrąbaliby od Kościół, nie wiem, może kapłan któryś czy biskup przeszkadza, no ale jak przeszkadza nam ktoś, sąsiad jakiś, to przecież nie wysyłamy go na Marsa, tylko próbujemy rozmawiać ze sobą, no to chyba najlepsza droga. I pytanie, czy z opozycją rozmawiać, jak ją traktować, bo rozmowy pana prezydenta z liderami, Jarosław Kaczyński, prezes Prawa i Sprawiedliwości, również mówił o tym, że no zawsze, jeżeli to budujące jest, tak jak pan mówi, to jakoś twórcza ta opozycja, jakaś propozycja wychodzi. No chociaż Andrzej Gwiazda mówi, że no jak ktoś pokazuje słabość, no to zaraz to ktoś podepcze.
Ja myślę, że nie można pokazywać słabości, ale należy oczywiście podtrzymywać tę gotowość do dialogu. No jest tak, że po tamtej stronie, ja już teraz pomijam politykę, ja mówię o ludziach, którzy często wychodzą właśnie wspierając te hasła opozycji. Myślę, że jest bardzo dużo jednak osób, z którymi można rozmawiać, którzy są rzeczywiście zatroskani o sprawy kraju i trochę je widzą inaczej niż my, i z tym można rozmawiać, można się nawzajem przekonywać. Natomiast jeżeli chodzi o tą wierchuszkę, tych przywódców opozycji, no to tutaj byłbym bardziej sceptyczny, czy można z nimi rozmawiać, bo z tego co wiem, wszystkie próby dialogu, jakiegoś kompromisowego rozwiązania pewnych spraw zostały przed nich odrzucone. No, warunkiem podstawowym jest to, żeby opozycja przestała być opozycją totalną. No, jeżeli się określa takim mianem, no to znaczy totalną, więc w pewnym sensie totalitarną. No, co to znaczy opozycja totalna? To zresztą nawet taka opozycja, która nie wykonuje tych podstawowych obowiązków na tych posłach, wybranych przecież przez ludzi, spoczywają. No. A te obowiązki to jest rzetelna praca. No. Tak naprawdę krzyk i tego rodzaju kontestacja jest najprostszą rzeczą, jaką można wykonywać, ucieczką odpowiedzialności. No i z taką pozycją totalną niestety rozmawiać się nie da, więc ja bym po prostu zachęcał i my powinniśmy w ogóle wywierać pewien wpływ na opozycję, żeby się stała opozycją parlamentarną. Tak jak do czego została powołana, no ci ludzie zostali wybrani po to, żeby być posłami, są posłami opozycji i mają tę właśnie funkcję spełniać. Natomiast krzyk podniesiony na całą Europę, jakoby w Polsce panował stalinizm i faszyzm jednocześnie, no co jest, to nawet trudno z tym polemizować, prawda? No to jest oczywiście, to jest tylko próba szkodzenia za wszelką cenę, no bo właśnie, bo to jest jakby takie myślenie, że uda się wrócić do władzy przez jakieś wywołanie jakiegoś w Polsce jakiegoś napięcia i pomocy zagranicy, albo drugie właśnie ta długofalowa taktyka, to jest taka przezmęczenie nas wszystkich. Tak, to też jest oczywiście jakoś odgrywa rolę to wspomnienie o tych latach 2005-2007, gdzie potem przecież doszło do przedterminowych wyborów i do wyboru Platformy Obywatelskiej, potem przez 8 lat nam miłościwie rządziła, bo rzeczywiście obywatele się zmęczyli i pomyśleli sobie, no prawda, właśnie ciągle te awantury i napięcia, no to my chcemy spokoju, my chcielibyśmy, żeby życie było bezkonfliktowe i tak dalej. No i na ten efekt się liczy. Przed tym bym ostrzegał i myślę, że niezwykle ważne jest dzisiaj, aby właśnie dostrzegać z pewnym realizmem, dystansem, patrzeć na to, co się w Polsce dzieje, oceniać według faktów, a też bronić tego, no, co jest dobre w naszym wszystkim, to znaczy suwerenności naszej ojczyzny, jeżeli chodzi o politykę zagraniczną, a przecież sytuacja jest coraz bardziej skomplikowana w świecie, tych podstawowych wartości, w tym religii, oczywiście wiary, a przecież też jest tak, że ta opozycja totalna tam, kiedy widzi, że no, jakieś hasła radykalno laicko-lewackie, prawda, nie przynoszą żadnych skutków, to bardzo chętnie się odwołuje, prawda, do nagle świętowaną Wigilię przecież w Sejmie i pod Sejmem właśnie do tych wartości, które dla Polaków są święte i my musimy te wartości obronić. Nikt inny tego nie zrobi.
Tak.
Nie zrobi właśnie.
Bardzo dziękuję panie profesorze za rozmowę, dziękuję za komentarz. Życzę dobrego roku.
Nawzajem. Dziękuję bardzo i z Panem Bogiem.
Dziękujemy, z Panem Bogiem. Naszym gościem był pan profesor Zdzisław Krasnodębski, poseł Parlamentu Europejskiego.